Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Ksiądz Mariusz Han.
Stolica Apostolska broni obecności chrześcijan na Bliskim Wschodzie i opowiada się za dwoma państwami w Ziemi Świętej, przypomniał jej przedstawiciel w ONZ-owskiej Radzie Bezpieczeństwa. Wielu ludzi migruje na skutek zmian klimatycznych i braku dostępu do wody, stwierdził w wywiadzie dla Radia Watykańskiego arcybiskup Iwan Jurkowicz. Prymas Francji skomentował swoją wizytę w Mosulu. Witam Państwa 26 lipca i zapraszam na wieczorny serwis informacyjny. Stolica Apostolska wzywa społeczność międzynarodową, aby nie zapominała o wspólnotach chrześcijańskich obecnych od 2000 lat w regionie bliskowschodnim. Apel ten sformułował jej przedstawiciel na debacie otwartej ONZ-owskiej Rady Bezpieczeństwa o sytuacji na Bliskim Wschodzie z uwzględnieniem kwestii palestyńskiej. Pochodzący z Libanu ksiądz Simon Cassas wyraził przekonanie Watykanu, że wolność religijna i równość wobec prawa mają zasadnicze znaczenie dla osiągnięcia i zachowania pokoju.
Jeżeli tak Izrael, jak i Palestyna mają się cieszyć bezpieczeństwem, pomyślnością i pokojowym współistnieniem, nie ma alternatywy dla bezpośrednich negocjacji między Izraelczykami i Palestyńczykami przy silnym poparciu społeczności międzynarodowej, powiedział ksiądz Cassas w ONZ-owskiej Radzie Bezpieczeństwa. Wskazał, że obie strony muszą się powstrzymać od działań sprzecznych z deklarowaną przez nie gotowością prowadzenia rokowań, w tym także od osadnictwa. Przypomniał wspólną modlitwę o pokój nieżyjącego już szefa państwa Izraela Szymona Peresa i palestyńskiego prezydenta Mahmuda Abbasa na zaproszenie papieża w 2014 roku w Watykanie.
Dokument dotyczący skutków komercjalizacji dostępu do wody Stolica Apostolska przedstawi 14 września w Genewie na Forum Narodów Zjednoczonych. Obejmie on między innymi kwestie związane z migracjami ludności na skutek zmian klimatycznych i braku dostępu do wody. Przypomni także podstawowe prawa człowieka w tej dziedzinie. Raport zaprezentuje prefekt dykasterii do spraw integralnego rozwoju ludzkiego kardynał Peter Tarkson. Jak przypomniał w wywiadzie dla Radia Watykańskiego przedstawiciel Stolicy Apostolskiej w Genewie, dostęp do wody pitnej jest prawem człowieka. Arcybiskup Iwan Jurkowicz dodał, że skutki braków w tej dziedzinie są tragiczne. Według danych ONZ prawie 2 miliardy ludzi jest zmuszonych do spożywania zanieczyszczonej wody, a każdego dnia z tego powodu umiera prawie 1000 dzieci. Zadaniem wspólnoty międzynarodowej jest powstrzymanie tego zjawiska i wypracowanie odpowiednich instrumentów prawnych. Dlatego bardzo smutne jest pomijanie bądź negowanie tego prawa przez niektóre państwa próbujące na wodzie robić interesy.
Koniecznie należy zaliczyć kwestię wody do centralnych spraw w polityce. Takie jest stanowisko Stolicy Apostolskiej. Nasze prawo do wody jest także obowiązkiem. To też jest zrozumiałe. Sprawa, jakie mamy, wynika związane z tym obowiązek, którego nie da się oddzielić. Prawo do wody determinuje przetrwanie człowieka i decyduje o przyszłości ludzkości. Następnie priorytetowe jest także wychowanie następnych pokoleń w świadomości wagi tego problemu. Zaangażowanie Stolicy Apostolskiej dotyczy umożliwienia dialogu i starań o sojuszników dla tej sprawy. W ramach kultury spotkania niezbywalne jest działanie każdego państwa, a jest ich wiele, jako gwaranta powszechnego dostępu do bezpiecznej i dobrej jakościowo wody.
Muszę przyznać, że było to dla mnie bardzo wzruszające. W ten sposób kardynał Philippe Barberin skomentował swoją wizytę w Mosulu. Irackie miasto niedawno zostało odbite z rąk islamistów i powoli wracają do niego mieszkańcy, w tym również chrześcijanie, których wspierają katolickie organizacje charytatywne. Wizyta Solidarności prymasa Francji, któremu towarzyszyła liczna delegacja tamtejszego kościoła, miała też charakter symboliczny. Arcybiskup Lyonu przywiózł do Mosulu figurę Matki Bożej. Gość z Francji zapewnił wiernych, że cały kościół modli się za nich i że jest on naprawdę ich rodziną.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
trwa jubileuszowy rok 300-lecia koronacji cudownego obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej. Wydarzenie z 8 września 1717 roku miało ogromne znaczenie dla Polski i do dziś stanowi ważny punkt odniesienia w kształtowaniu naszej wspólnotowości i świadomości narodowej. Zapraszamy na kolejną część medytacji historyczno-duchowych Maryja, Królowa Nasza i Królowa Świata, księdza profesora Janusza Królikowskiego, członka Polskiego Towarzystwa Mariologicznego. Program przygotowała Izabela Tyras z Radia Jasna Góra.
Bractwo Koronacji Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej. Nasi przodkowie byli dobrze świadomi, może bardziej niż my dzisiaj, że żaden akt, choćby najwznioślejszy, sam z siebie niewiele znaczy, jeśli nie będzie miał dalszego ciągu tworzonego przez wytrwałą pracę i wysiłek zmierzający do tego, by to, co zostało zadeklarowane w jakimś akcie, stało się realną treścią życia za pośrednictwem podejmowanych wyborów i spełnianych działań. Począwszy od średniowiecza, wielką rolę w utrwalaniu doświadczeń religijnych, między innymi wyrażanych w szczególnych aktach religijnych, odgrywały bractwa, czyli zrzeszenia wiernych. Dokonywało się w nich wspólnotowe pogłębienie życia religijnego i wytrwałe przekazywanie wybranych wartości religijnych łączone z działalnością kościelną i społeczną. Liczne bractwa istniały i prowadziły działalność poprzez długie wieki, przyczyniając się do angażowania wielu wiernych w kolejnych pokoleniach. Była to między innymi ważna forma angażowania świeckich w życie religijne i w dawanie świadectwa wiary. Niestety, w Polsce załamanie się działalności bractw religijnych zostało spowodowane rozbiorami pod koniec XVIII wieku. Zaborcy skasowali istniejące bractwa, zrabowali dobra, którymi dysponowały, a nawet zniszczyli księgi brackie, w których spisywano członków bractw i opisywano prowadzoną przez nie działalność. Zaczęły się one odradzać dopiero w drugiej połowie XIX wieku, choć miało to miejsce w bardzo ograniczonym zakresie, w stosunku do wieków wcześniejszych. Także nałożenie koron na głowę Matki Bożej na obrazie jasnogórskim, będąc wielkim aktem religijnym i narodowym, domagało się podjęcia twórczej pracy nad utrwaleniem wymowy tego aktu, a zwłaszcza utrwalenie prawdy o królewskości Maryi i o jej przesłaniu duchowym. Jednym z elementów tej pracy duchowej stało się powołanie do istnienia na Jasnej Górze Bractwa Koronacji Najświętszej Maryi Panny. Do jego założenia przystąpiono bardzo szybko po dokonanej koronacji. Już 14 kwietnia 1718 roku papież Klemens XI wydał brewę Cum sicut acceptimus, w którym udzielił odpustów temu bractwu. Uchodzi ono za dokument erekcyjny bractwa, ponieważ stanowi odpowiedź na prośbę Paulinów o jego ustanowienie, którą przedstawili w Rzymie ich przedstawiciele, ojciec Chryzostom Kośbiałowicz i ojciec Wiktor Kraśnicki. Pośredniczył w tym wydatnie także protektor Polski, kardynał Hannibal Albani. Uroczystego zaprowadzenia bractwa na Jasnej Górze dokonał biskup krakowski Kazimierz Łubieński w dniu 7 września 1718 roku, a więc w pierwszą rocznicę koronacji. Jak kazał długowiekowy zwyczaj, dokonało się to bardzo uroczyście. Istniejące już na Jasnej Górze Bractwa tego dnia po południu zebrały się przy kościele świętego Jakuba, gdzie przybył biskup Łubieński. Ojciec Chryzostom Koźbiałowicz wygłosił okolicznościowe kazanie, po czym procesyjnie udano się na Jasną Górę, śpiewając pieśń świętego Kazimierza Omni Die Dic Marie. W bramie wejściowej na Jasną Górę ustawiony został na tę okoliczność łuk triumfalny, odpowiednio ozdobiony, mający swoją symboliką i odpowiednimi napisami stanowić pierwszy program duchowy dla członków Bractwa. Przypominał on między innymi protekcję, którą otacza Maryja swoich wiernych oraz zachęcał do dalszego i gorliwego oddawania jej czci. Jeden z napisów na bramie triumfalnej głosił: każdy, który kochasz Matkę Syna, przypatrz się trofeum. Od tego znaku zależy chwała, życie i zbawienie. Tym trofeum jest oczywiście Krzyż Chrystusa, który stał w centrum duchowości jasnogórskiej i ściśle łączył się z kultem maryjnym. Bractwo Nowe bowiem nosiło także tytuł znalezienia Krzyża Świętego. To pod krzyżem Maryja została dana za matkę wszystkim wierzącym. Z Krzyża Chrystusa usłyszeliśmy wszyscy głos: oto Matka Twoja. Z Krzyżem Chrystusa jest ściśle związane jej królowanie. Po dojściu do kościoła odśpiewano Te Deum oraz zostało wygłoszone okolicznościowe kazanie. Na zakończenie odśpiewano litanię loretańską. Następnego dnia, w święto narodzenia Najświętszej Maryi Panny, który był dniem odpustu na Jasnej Górze, w sali dysput, którą dzisiaj nazywamy salą rycerską, odbyła się uroczysta akademia. Poeta klasztorny Mikołaj Juniewicz wygłosił panegiryk nawiązujący do wydarzenia zaprowadzenia bractwa zatytułowany Augurium Sortis Beate, w którym zachęca między innymi do oddawania gorliwie czci Matce Bożej. Panegiryk był także wydrukowany już na ten dzień, aby stanowić jego pamiątkę. Po wygłoszeniu przygotowanego utworu biskup Łubieński wpisał się do nowo założonego bractwa. Wydrukowano na tę okoliczność również książeczkę zatytułowaną Kongregacja albo Konfraternia, w której wyłożono zasady przynależności do bractwa koronacji. W dniu 9 września biskup Łubieński złożył złote wotum z napisem: cała moja osoba i mój dom niech będą pod nóżkiem Wielkiej Matki Boga. Wprowadzone bractwo było przeznaczone dla wszystkich wiernych. Wstępując do niego, uwielbiano Jezusa Chrystusa za odkupienie dokonane przez Niego na krzyżu oraz proszono o wstawiennictwo Matkę Przedziwną. Wstępujący modlił się następującymi słowami: osłaniaj, Panie, sługę Twego wojskiem pokoju, a liczącego na potęgę Najświętszej Matki Przedziwnej i Krzyża Świętego zabezpieczaj go przed wszystkimi wrogami. W osobistym oświadczeniu, będącym niejako przypieczętowaniem przystąpienia do bractwa, wstępujący deklarował: Ciebie, Najprzecudowniejsza Maryja, Matko Częstochowska, Panno Łaskawa, dziś sobie biorę za patronkę i orędowniczkę moją, prosząc Cię, abyś mi we wszystkich potrzebach moich teraz i czasu śmierci przytomna była i mocy krzyża Przenajświętszego Jezusowego pokornie żebrzę, aby ratunkiem był od nieprzyjaciół przy zgonie i na straszliwym sądzie boskim. Każde istniejące bractwo jako pierwszy jednoczący znak miało w kościele swój ołtarz, przy którym miało się modlić i o który miało się troszczyć. Ołtarzem Bractwa Koronacji był ołtarz cudownego obrazu Matki Bożej Częstochowskiej, a więc ołtarz zajmujący naczelne miejsce w sanktuarium jasnogórskim. O zasięgu i popularności bractwa świadczy wymownie fakt, że w latach 1756 1793 wstąpiło do niego około 165 tysięcy wiernych. Z tego okresu zachowała się Księga Bracka, która zawiera tę liczbę. Można przypuszczać, że w pierwszej połowie XVIII wieku, zaraz po założeniu bractwa, zapisało się do niego przynajmniej tyle samo wiernych. Powstanie Bractwa Koronacji Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej pokazuje, jak wielką wagę przywiązywano do tego, by wydarzenie koronacji obrazu jasnogórskiego, będące ważnym aktem religijnym i narodowym, ze swoim przesłaniem, którym było królowanie Matki Bożej w narodzie polskim, stało się powszechnym doświadczeniem wierzących i by swoim zasięgiem mogło objąć jak najszerszą liczbę wiernych. Potwierdza ono, że w koronacji rzeczywiście chodziło o pobudzenie wiary i pobożności w Polsce, mocno naznaczonej doświadczeniem maryjnym i o wzmocnienie wywieranego przez nią oddziaływania. Jak już wspominaliśmy w naszych wcześniejszych rozważaniach, XVIII wiek był bardzo trudny dla Polski. Były to czasy pełne konfliktów i dewastujących klęsk, które przyczyniły się także do wyraźnego osłabienia życia religijnego i obyczajowego. Często nazywa się tamten okres czasami nieświętymi. Kultowi Matki Bożej, Królowej Korony Polskiej, światli ludzie Kościoła przypisywali jednak ważną rolę, wskazując, że może on po raz kolejny prowadzić do odnowy duchowej. Bractwo Koronacji było jednym z twórczych elementów tej odnowy. Że ta odnowa pod znakiem Królowej Korony Polskiej się dokonywała, widać wyraźnie w kazaniach z tamtego czasu, które niewątpliwie wywierały swój formacyjny wpływ. Powraca w nich nieustannie zagadnienie odnawiającego znaczenia kultu maryjnego. Podkreśla się, że cześć oddawana Maryi domaga się odnowionego życia osobistego i społecznego. Z tego przekonania rodziły się rozmaite inicjatywy, wśród których na pierwszym miejscu należy wymienić inne koronacje wizerunków maryjnych, których świadkiem był XVIII wiek w Polsce. Nie zapomniano w tamtych czasach także o realnym wstawiennictwie Maryi w ważnych sprawach narodowych. Sejm z 1764 roku w swoich ustawach nazywał Matkę Bożą Częstochowską królową Polski, podkreślając, że Polska cieszy się jej wstawiennictwem i protekcją. Był to oficjalny, niezwykle wymowny znak uznania dla wpływu duchowego, który wywierała Matka Boża w polskich dziejach oraz wiara w jej realne oddziaływanie także w nowej epoce tych dziejów. Stwierdzenie zawarte w dokumentach sejmowych może być także znakiem uznania politycznej roli, którą spełniał kult Matki Bożej z Jasnej Góry i dowodem, że tytuł Królowa Korony Polskiej był rzeczywiście traktowany jako zasada życia narodowego. Przypomniane tutaj Bractwo Koronacji z Jasnej Góry ma znaczenie także z tego powodu, że pod koniec XIX wieku, już w zaborze austriackim, będzie ono w pewien sposób kontynuowane, służąc odnowie życia religijnego, a także wydatnie przyczyniając się do budzenia ducha narodowego i patriotycznego.
Program przygotowała Izabela Tyras z Radia Jasna Góra. Dziękuję Państwu za uwagę i do usłyszenia.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.